Witam Was wszystkich, drodzy bracia, siostry, drodzy przyjaciele. Dzisiaj dotyka nas samo życie. Z jednej strony smutne chwile przeplatają się z chwilami radości. Czasami łatwo znaleźć słowa, czasami wręcz odwrotnie. Jakby grzęzną gdzieś w gardle i ciężko powiedzieć coś, co byłoby na miejscu, na czasie. Coś, co byłoby właściwe. Ksiądz Tischner powiedział takie słowa: śpieszmy kochać się ludzi, bo tak szybko odchodzą. I tam nie ma kategoryzowania. W tych słowach, dla mnie wielce prawdziwych, nie ma wybierania ludzi. Oni nas otaczają, a wiemy, że Bóg, nasz Pan, nasz Zbawiciel kochał wszystkich. Ukochał mnie takim, jakim byłem, chociaż na to nie zasługiwałem. Oddał za mnie swoje życie, kocha każdego i zachęca mnie do tego, abym również to czynił. Abym kochał wszystkich, którzy są wokoło, bo wszyscy zasługują na to, co myśmy otrzymali, bo Bóg kocha wszystkich, a my mamy wstępować w Jego ślady. Jestem wdzięczny za dzisiejszy dzień, za spotkanie z Wami, za tą możliwość bycia na tym miejscu, za to, że też przez krótką chwilę mogę podzielić się tym, co Bóg położył mi na sercu. Ale też jestem wdzięczny za pieśni, które były. Chłopaki, dziękuję bardzo. Bardzo dotknęły mojego serca. Również dziękuję bratu Jackowi za te słowa. Wiecie, miłą i przyjemną rzeczą jest to, że również mogę jeszcze mieć tą sposobność, ażeby pojechać i również spotkać się z dziadkami, z babcią, z dziadkiem. To wielka radość, chociaż mają też już ponad 90 lat, to ciągle są. I czym jestem starszy, tym bardziej człowiek uczy się doceniać rzeczy, które ma. I myślę, że to jest wielka wartość i wielki przywilej, że mamy coś więcej, że nawet wtedy, gdy w tych smutnych chwilach myślimy o tych, którzy odeszli, to wiemy, że są tam, gdzie zawsze pragnęli być. I jestem przekonany, że wujek Władek jest tam, gdzie zawsze chciał być. I to napawa optymizmem. Dlatego dzisiaj możemy nawet w smutku mówić o radości. A jeżeli jeszcze nie masz tej radości, to życzę Ci, abyś ją znalazł. Może dzisiaj, może to słowo właśnie będzie dla Ciebie tym przełomowym momentem, w którym będziesz mógł znaleźć radość przez łzy, która też płynie. Śpiewaliśmy w jednej pieśni: tak Ty wystarczasz mi. I gdy zastanawiałem się nad tymi słowami, to muszę głęboko się zastanowić: Panie Boże, czy naprawdę tak Ty wystarczasz mi? Czy jest to wszystko, czego pragnę, wszystko, co mam? Czy Bóg mi wystarcza? Myślę, że warto znaleźć na to pytanie odpowiedź. Czy Ty, Panie, mi wystarczasz? Czy mogę powiedzieć dzisiaj tak prosto: tak Ty wystarczasz mi? Może wiele razy czytaliśmy, słyszeliśmy, oglądaliśmy filmy, dokumenty, czy czytaliśmy jakieś książki, może historyczne nawet, o pewnych właścicielach znęcających się nad swoimi niewolnikami. Czas niewolnictwa wydawałoby się minął, choć myślę, że to nie wszędzie jeszcze jest prawdą, ale gdy sięgniemy w zamierzchłą przeszłość, to wiemy, że takie sytuacje się zdarzały i niewolnictwo było dosyć powszechne. Powszechne było również to, że w różny sposób ci niewolnicy byli traktowani, zazwyczaj albo bardzo często jako przedmioty, jako rzeczy, bo właściwie taka była ich wartość, gdy popatrzymy na historię, na to, w jaki sposób ludzkość traktowała innych ludzi. Niewolnikiem można się było stać, popadając w niewolę, ale zazwyczaj było tak, że niewolnikiem człowiek się rodził ze względu na pochodzenie. Tak jak przynależy do innych stanów, tak również niewolnictwo było wpisane w życie wielu ludzi. I ktoś, kto po prostu się rodził, nie miał innego wyboru, nie miał innej możliwości, rodził się niewolnikiem. Zazwyczaj byli okrutnie traktowani, może zakuwani w łańcuchy, biczowani, chłostani, wyszydzani, poniżani, powiedziałem, traktowani przedmiotowo. Nawet czasami zwierzęta miały większą wartość niż niewolnik, ciągle człowiek. Nie dziwi mnie fakt, że wielokrotnie ludzie ci uciekali od swoich panów. Szukali ucieczki od swego życia, od tego stanu, w którym byli, w którym żyli. I dzisiaj chciałbym popatrzeć na historię pewnego niewolnika, którego myślę wielu z Was zna, przynajmniej jego historię. Osobiście nie mieliśmy tej możliwości. Przypadek niewolnika, który uciekł od swego pana, ale co ciekawe, on nie uciekał od złego pana, on uciekł od dobrego pana, jak o nim czytamy w Bożym Słowie. A nie dość, że uciekł, to jeszcze go okradł. Bo tylko w ten sposób mógł przeżyć kilka następnych dni, ten następny czas, który był mu dany. Historia ta działa się ponad 2000 lat temu. Niewolnik ten mieszkał w mieście Kolosa, quasi mniejszej. Niewiele wiemy na temat niego, ale natomiast przypuszczać możemy, że był to młody człowiek pochodzenia greckiego, a na imię miał, jak z pewnością się domyślacie, Onezym, bo o nim jest mowa. Jego panem był człowiek o imieniu Filemon. Oto pewnego dnia ten człowiek o imieniu Onezym postanowił, że zabierze parę rzeczy ze sobą i po prostu ucieknie z domu swojego pana. A żeby nie za szybko go znaleziono, to postanowił uciec do miejsca, które wydawało mu się najlepszym schronieniem. A wiadomo, że najlepsze schronienie może być tam, gdzie jest najwięcej ludzi, a w tym czasie takim miejscem najlepszym wydawał się być Rzym. I do tego to właśnie Rzymu Onezym ucieka. Ale dowiadujemy się, że nie udało mu się tam skryć. Dlatego, że właśnie w Rzymie, w dosyć specyficznym miejscu, spotyka innego człowieka, który znalazł się właśnie tam. Jak Onezym znalazł się w rzymskim więzieniu, też nie wiemy. Nie czytamy o tym w tej historii. Biblia nie podaje nam na ten temat żadnych szczegółów, ale możemy się tylko domyślać, że gdy skończyło się wszystko to, co zdążył wynieść z domu swojego pana, gdy zabrakło środków do życia, to jakoś trzeba było sobie radzić. I prawdopodobnie Onezym sobie nie poradził. Nie poradził sobie na tyle dobrze, żeby nie uszło to karze. Został pojmany i wtrącony do więzienia. W więzieniu spotyka człowieka, który opowiada mu niezwykłą historię o tym, jak może uzyskać pełne przebaczenie. Jak może uzyskać odpuszczenie wszystkich swoich przewinień, wszystkiego tego, czego do tej pory dokonał, w jaki sposób może znaleźć coś, co będzie nieutracalne. W wyniku tego spotkania Onezym uwierzył w Jezusa Chrystusa. W wyniku tego spotkania staje się nowym człowiekiem, dokonuje się cudowna i nagła przemiana w tym człowieku. Zmienia się jego życie. Wiemy, że w tym więzieniu w Rzymie spotyka Pawła. I to właściwie jest cała treść jednego z krótszych listów, jaki możemy czytać w Nowym Testamencie, a mianowicie listu świętego Pawła do Filemona. Tylko 25 wersetów, ale nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby te 25 wersetów przeczytać, dlatego pozwoliłem sobie streścić tą historię. Zachęcam do tego, abyście w domu dzisiaj, żebyście mieli tą chwilę, przeczytali sobie jeszcze raz ten króciutki list. Bardzo osobisty, bardzo szczególny, bardzo wyjątkowy. Gdy czytam ten list, to wydaje mi się on nieco inny niż wszystkie, ale pełen natchnienia Bożego, cudowny, który również dzisiaj chyba coś może nam dać. To słowo chyba dzisiaj również, jestem o tym przekonany, może być dla nas wartościowe, dlatego że jest to Boże Słowo, które Bóg zamieścił i dał, abyśmy mogli z niego korzystać. Gdy odbywa swoją karę, gdy spędza ten czas z Pawłem, gdy ona dobiega już prawdopodobnie do końca, wtedy Paweł powierza mu misję. Pisze list i mówi do niego: weźmiesz ten list, zaniesiesz go do swego pana. Wiecie, zastanawiam się, jaka była pierwsza myśl Onezyma, gdy usłyszał te słowa. Paweł pisze list do Filemona i mówi: pójdziesz tam do człowieka, od którego uciekłeś, i zaniesiesz mu ten list, bo ja mam coś do powiedzenia. Nie wiem, jak mógł się czuć. Tak bardzo osobisty list. Paweł prosi, ażeby Filemon przyjął swego byłego niewolnika, ale prosi go, aby go nie przyjął jako niewolnika, ale mówi, że przyjmij go jako równemu sobie brata w Chrystusie Jezusie. Dzisiaj, rozpatrując tę historię, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę szczególną na jeden werset, który wydaje mi się takim bardzo kluczowym wersetem tego całego listu, a mianowicie jest to werset 11, który mówi: który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Dlaczego jest taki wyjątkowy ten fragment? Dlaczego jest taki szczególny? Dlaczego chciałbym na niego zwrócić naszą uwagę? Gdy czytamy ten werset w oryginalnym języku greckim, to jest tu niesamowita gra słów. Mówiłem kiedyś o tym, że w Biblii imiona mają bardzo szczególne, specyficzne znaczenia. I gdy popatrzymy na imię Onezym, wiem, że większość z was wie, a ono nie znaczy nic innego, jak użyteczny. Imię Onezym znaczy użyteczny. Gdybyśmy chcieli sparafrazować troszeczkę ten fragment, może Paweł chciałby powiedzieć, ten człowiek do Filemona, gdy był z tobą wcześniej, nosił imię, którego nie był godny, ale teraz w pełnym znaczeniu tego słowa Onezym jest wart nosić swoje imię. To taka moja parafraza tego fragmentu. Użyteczny. To jest przykład niesamowitej przemiany, jaką tutaj widzimy. Gdy czytamy ten fragment Bożego Słowa, gdy zastanawiamy się nad tym słowem, które tutaj zostało zapisane, to widzimy, w jaki sposób Bóg wkracza w życie człowieka. Ten, który był nieużyteczny, w Chrystusie staje się użytecznym. To jest prawda, którą ciężko zrozumieć, którą ciężko pojąć, jeżeli nie spotkamy się z Chrystusem. To Bóg zmienia. To nie Paweł. Paweł jedynie pokazał drogę. Paweł był tym, który był drogowskazem, tym, który przekazał coś, co jemu kiedyś zostało przekazane. Ale Bóg wkroczył w życie Onezyma i ten z nieużytecznego, zepsutego, zdemoralizowanego człowieka, który był gotów okraść swojego Pana, który był gotów, aby uciec, ażeby spędzić życie po swojemu, nagle staje się użytecznym człowiekiem. Spotkanie z Chrystusem czyni różnicę. Nie z człowiekiem, ale z Jezusem Chrystusem, bo to On dokonuje prawdziwej przemiany. Bo to On dokonuje, to gdy On dotyka, to dzieją się rzeczy niemożliwe i możemy stać się użytecznymi. Taka jest Boża łaska, która przez odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa z człowieka pełnego zepsucia tworzy nowe stworzenie. Bo takimi jesteśmy w Chrystusie. Dziś jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Tak mówi Boże Słowo. Ale gdy patrzę też na tą historię, to dostrzegam tutaj dosyć ciekawe nawiązanie do historii apostoła Pawła. To on przecież kiedyś był nieużyteczny. To on kiedyś był człowiekiem, który był jakby nieprzydatnym naczyniem. Wprawdzie w gorliwym, bardzo gorliwym, ale w złym pojęciu. Inaczej rozumiał drogę iścia za Jezusem Chrystusem. I wiemy, że gdy Bóg staje na jego drodze, to zmienia go. Dotyka się go i staje się nagle wartościowym naczyniem, które Bóg zaczyna każdego dnia wypełniać. I każdego dnia Bóg zaczyna kształtować i staje się człowiekiem, który niesie Ewangelię tysiącom. Bo to Bóg czyni różnicę. Paweł sam siebie niewiele mógł. Przynosił więcej szkody niż pożytku. Wiemy, że wszyscy się go bali, a w tym wszystkim, co robił, był bardzo dokładny i gorliwy. Ale gdy Bóg wpłynął na jego życie, zaczął używać jego cechy takim, jakim był, zaczął go zmieniać i kształtować na swój obraz, na swoje podobieństwo. I nagle on przynosi obfite błogosławieństwo niezliczonej liczby ludności. Niegdyś przeciwnik, a teraz żołnierz Kościoła. A teraz ten, który mówi, że dobry bój bojował. Ta prawda, myślę, jest tak bardzo widoczna w historii Onezyma. Z opisu tej historii, myślę, widać również bardzo wyraźnie to, że Paweł, będąc w więzieniu, widzi, że nie jest w stanie w tej chwili jakby dalej głosić Ewangelii, czynić uczniami innych, że jego działalność na tej Bożej niwie wydaje się jakby, że już dobiega końca. Ale ta jego ogromna gorliwość dla Bożej sprawy, dla Bożego dzieła nie pozwala mu siedzieć bezczynnie. Nie pozwala mu usiąść i zamartwiać się nad swoim losem. Gdy tylko nadarzyła się okazja, gdy tylko pojawił się ktoś, kto potrzebuje Chrystusa, od razu wykorzystał okazję. Dzielił się Chrystusem z Onezymem, bo wiedział, że jest to człowiek zgubiony, człowiek, który potrzebuje przemiany. On zakuty w kajdany, w tak trudnych okolicznościach, w ciężkim więzieniu, bo z pewnością wiemy, o tym dokładnie nie będę już rozwijał tej myśli, że to nie było więzienie z naszych czasów, nie wyglądało ono zupełnie tak, to było zupełnie coś innego. To nie było miejsce, w którym chciałoby się spędzić choć krótką chwilę. To on mówi i pisze: Paweł, więzień Chrystusa. I widzimy, jakie duchowe zwycięstwo odnosi również tam w tym miejscu. To miejsce nie miało znaczenia, bo w jego sercu był Chrystus żywy i realny i był człowiek, który potrzebował spotkania z Chrystusem, więc okoliczności nie miały żadnego znaczenia. Ogromnym pragnieniem Pawła było to, ażeby ten człowiek, którego imię brzmiało użyteczny, był prawdziwie użyteczny dla Jezusa Chrystusa. I nie było przeszkód. I nie pozwolił Paweł, ażeby cokolwiek stanęło na przeszkodzie, ażeby Boże dzieło było ciągle i na nowo rozkrzewiane. Kontynuował to dzieło doprowadzania dusz do Chrystusa. Tych zgubionych, którzy potrzebują Jezusa. I wiedział, że Onezym jest takim człowiekiem. I zobaczcie, że Paweł wcale nie nazywa siebie więźniem Rzymu. Paweł, gdy pisze te słowa, gdy mówi o tym, on nie mówi, że jestem więźniem Rzymu, uwięziony w rzymskim więzieniu. On mówi jako więzień Chrystusa. Bo te kajdany, to więzienie nie było żadnym ograniczeniem. On był wolnym człowiekiem tak wewnątrz, tak prawdziwie. On był więźniem Chrystusa, ale takie było jego pragnienie. I on chciał, aby to się pogłębiało. Zupełnie inny wymiar. Ktoś kiedyś powiedział, że w życiu człowieka, który jest całkowicie poddany woli Bożej, nie ma przypadków. I to spotkanie nie było żadnym przypadkiem. Jestem czasami ciekawy, ale też bardzo zawstydzony, gdy czytam taką historię i gdy w moim życiu pojawiają się chwile zwątpienia, chwile trudne, chwile, gdy pojawiają się łzy, chwile, gdy jest ciężko, gdy nie widać drugiego brzegu, mówiąc obrazowo. Czy w takich okolicznościach również potrafię pracować dla Pana? Nie tylko wtedy, gdy jest dobrze, nie tylko wtedy, gdy wszystko się układa, nie tylko wtedy, gdy jest uśmiech i radość, ale czy również w takich chwilach potrafię pracować dla Pana? I te słowa, że On jest dla mnie wszystkim, czy również wtedy tak mocno brzmią w moim sercu, w moich ustach? Czy potrafię w takiej sytuacji być użytecznym Panu, jak był Paweł? Czy potrafię odstawić to wszystko, co jest w moim życiu, dlatego że ktoś obok mnie jest w potrzebie? Czy te wszystkie moje rzeczy potrafię przesunąć gdzieś daleko, dlatego że człowiek, ktoś potrzebuje Chrystusa i widzę tą potrzebę, aby stał się użytecznym, aby stał się takim Onezymem? Jak często wyciągam wniosek, że daję za wygraną, dlatego że warunki nie są sprzyjające, dlatego że coś wokoło nie jest tak, jak powinno być, więc może nie dzisiaj, może kiedyś indziej, może za tydzień, może jutro. A te słowa, śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Czy dla mnie jutro jest? Czy mogę powiedzieć, że jutro będę miał tą możliwość, tą sposobność? Gdy czytałem te słowa, zastanawiałem się, odnoszę to do siebie. Ale może też ktoś z was chciałby się nad tym zastanowić. Drodzy, jestem przekonany, że bez względu na to, gdzie byśmy byli, w jakiej sytuacji byśmy się znajdowali, jak ciężko by nam było, a jesteśmy własnością Chrystusa, to Bóg może wykorzystać każdą naszą słabość i niemoc dla swojej chwały. Bo o tym mówi Boże Słowo. Bo wtedy, gdy ja jestem słaby, to w Chrystusie mogę dopiero stać się silny. Wtedy, gdy dochodzę do momentu, w którym nic nie mogę, to może to jest dobry moment, ażeby pozwolić Bogu działać. I wtedy dopiero zaczyna się praca. I wtedy dopiero zaczyna się, i tu dopiero jest początek. Marcin Luther powiedział, my wszyscy jesteśmy onezymami Pana, przepraszam, wszyscy sługami użytecznymi. A jak staliśmy się użytecznymi Panu, wszakże byliśmy nieużyteczni? Nie sami z siebie, bo to było niemożliwe. Ale w Chrystusie wszystko jest możliwe. I On dokonuje rzeczy wielkich. Dzisiaj świat, gdy obserwujemy to, co się dzieje, stara się, jak tylko może, ażeby jakoś zreformować, czy wymyślić pewne metody wychowania, naprawić społeczeństwo, aby to wszystko mogło być jakoś bardziej użyteczne. a im bardziej to obserwuję, tym to gorzej wygląda. To jest niemożliwe, gdy nie dojdzie do przemiany serca. Bo tak jak czytamy w 2 Piotra 1,4, musimy stać się uczestnikami boskiej natury. Bo w ludzkiej naturze jest to nierealne, niemożliwe i niewykonalne. W tej ludzkiej naturze jesteśmy jak Onezym uciekający z domu swego dobrego Pana. Takimi jesteśmy, nieużytecznymi w ludzkiej naturze. Ale po spotkaniu z Jezusem Chrystusem wszystko się zmienia. Otrzymuje nowe imię, o czym też mówi Księga Objawienia, gdy czytamy, że nowe imię wypisze. I to nowe imię, to cudowne imię, bycie użytecznym, pożytecznym, to coś wyjątkowego, to wielki przywilej, wielki dar. I co ciekawe, zobaczmy, jak w tej historii Pan dokonuje tego wielkiego dzieła, bo to, jak powiedziałem, Boże dzieło. Używa Pawła do tego, ale to Bóg wykonuje to dzieło. I zobaczmy, w jaki sposób to się dzieje. Z tego nieużytecznego materiału Bóg czyni użyteczne narzędzie. Niesamowite narzędzie. Onezym do chwili spotkania z Pawłem był raczej podłym i tchórzliwym człowiekiem. Wybaczcie, ale tak bym go nazwał. Może macie inne określenie, ale tak mi się wydaje. Był, wydaje mi się, jednym z, w cudzysłowie mówiąc, najszczęśliwszych niewolników, jeżeli mógłbym tak powiedzieć, zaryzykować takie twierdzenie. Zobaczcie, że niczego mu właściwie nie brakowało, dlatego że jego Pan był dobrym człowiekiem. Nie był traktowany, nie czytam o tym, że był traktowany w zły sposób. Właściwie śmiem przypuszczać, że niczego mu nie brakowało. Ale wykorzystał jedną, jakąś tam okazję, ażeby okraść swego Pana i uciec. I tutaj, o dziwo, widać również niezgłębioną Bożą miłość. Właśnie w tej historii oczywiste jest to, że Onezym postąpił podle wobec swojego Pana i to nie podlega żadnej dyskusji, ale zobaczmy, w jaki sposób krok po kroku nawet to oddalenie zbliża go do Boga. W jaki sposób to, co się dzieje, powoduje, że coraz bardziej przybliża się do momentu, gdy spotyka na swojej drodze Chrystusa. Ten występek i może następne spowodowały, że znalazł się w więzieniu. To nie było miejsce, w którym chciał się znaleźć, tak przypuszczam, ale jednak się tam znalazł i spotyka tam wyjątkowego człowieka, który przyprowadza go do Chrystusa. I potem Paweł pisze do Filemona w ten sposób: bo być może dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś odzyskał go na wieki. I tutaj znowu Paweł podkreśla to, że gdy spotykamy się z Chrystusem, to dostajemy coś, co jest nieutracalne, coś, co jest wieczne, coś, co nie trwa chwilę, ale jest gwarantem przyszłości. Abyś odzyskał go na wieki. Nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że Paweł przytakuje temu, co zrobił. Nie, nie. On nie aprobuje tego występku Onezyma. Mówi bardzo wyraźnie o tym, że to, co zrobił, było złe, a grzech jest grzechem. Ale pokazuje wielką Bożą łaskę, że jest droga, że można inaczej, że można stać się użytecznym. Pamiętacie przykład Józefa? Jego bracia sprzedali go do Egiptu i to, krótko mówiąc, było wielkim przestępstwem, którego się dopuścili, ale przez to przestępstwo Bóg obraca to wszystko i odmienia w dobro. I zbawił dom Jakuba, wielu ludzi uratował od głodowej śmierci, ale ta historia nie zaczynała się wcale dobrze, wręcz przeciwnie. A pamiętacie słowa Józefa, który po śmierci ojca mówi do swoich braci: wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się teraz dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Bóg uczynił to. Może coś nie zawsze zaczyna się dobrze, ale nie jest powiedziane, że się niedobrze skończy. Z listu też Pawła do Filemona możemy wywnioskować, że Paweł często bywał w domu Filemona. I również myślę, że Onezym niejednokrotnie widział w domu swego pana Pawła. Może niejednokrotnie przysłuchiwał się temu, co tam było mówione. Wiemy, że w domu Filemona, jak możemy czytać to w Bożym Słowie, był jakby zbór, ludzie tam się zgromadzali, spotykali, tam było głoszone Boże Słowo, to był Boży dom. W tym domu było głoszone Słowo, były pielęgnowane Boże wartości, więc Onezym był na co dzień ich uczestnikiem, obserwatorem biernym, ale uczestnikiem tego, co się tam działo. Jak powiedziałem, może spotkał się z Pawłem już wcześniej, może słyszał to, co było głoszone. Jestem przekonany o tym, że słyszał. Ale zobaczmy, że gdy Paweł teraz nie może przyjść do tego domu w Kolosach, gdy jest zakuty w więzieniu, koniecznym staje się, aby to Onezym poszedł i aby zaniósł ten list. Wydaje mi się również, jestem o tym przekonany, że jako gorliwy żołnierz, to również Filemon niejednokrotnie mówił o Chrystusie w swoim domu. Głosił o Chrystusie. Wydaje mi się, że czynił to również Onezymowi. I ten człowiek słyszał Boże Słowo. Ten człowiek zetknął się z Bożym Słowem, gdy był tam w domu swego Pana. Ale zobaczmy, że musiał dojść do zupełnie innego miejsca. Musiał dojść do zupełnie innego stanu, ażeby zrozumieć te słowa, które wcześniej z pewnością już słyszał. Ażeby spotkać się z Chrystusem, o którym wcześniej już z pewnością słyszał. Musiał znaleźć się w więzieniu, musiał przeżyć historię podobną do historii syna marnotrawnego. Jeżeli mógłbym te historie dwie porównać w pewnych jego aspektach, w pewnych momentach, gdy odchodzi z tego domu, gdy żyje życiem takim, jakim chce, które wydaje mu się najlepszym życiem, gdy chodzi do momentu, gdy znajduje się w miejscu, w którym nie chciał się znaleźć, jeden w zagrodzie dla świń, drugi w więzieniu, może te miejsca nie różniły się zbytnio od siebie, jeżeli chodzi o specyfikę, ale nie były to przyjemne miejsca. I nagle, dopiero teraz, zaczyna się w tym momencie coś, co mogło zacząć się dużo wcześniej, ale to nie był już właściwy czas. Wtedy były ważniejsze rzeczy, wtedy wszystko było dobrze, wtedy wszystko układało się dobrze, wtedy niczego nie brakowało, wtedy nie było potrzeby. Tak myślał Onezym. A teraz? Teraz był gotów, aby słuchać. Słuchać o Chrystusie, o którym z pewnością już wcześniej, jak powiedziałem, słyszał. Może to był czas, gdy Onezyma również dosięgła ta koścista dłoń głodu, jak ktoś powiedział obrazowo. Może to był czas takiego upodlenia i czas chwili zadumy nad własnym życiem, nad miejscem, w którym jestem i nad tym, co się stało. Ktoś powiedział, że Bóg czasami nie może dotrzeć do świadomości niektórych ludzi inaczej, jak tylko przez pusty żołądek. Może jest w tym jakaś prawda. Ten pusty żołądek może mieć różny wymiar. To nie tylko chodzi o pusty żołądek ze względu na głód. Ale możemy tutaj wstawić wiele innych rzeczy, sytuacji w życiu, które powodują, że ludzie są gotowi, ażeby usłyszeć głos. Muszą dojść do pewnego momentu. Muszą stanąć może na krawędzi swego życia. Może są też takie przypadki, takie sytuacje, w których Bóg będzie mógł do nich przemówić. Trafił do odległego więzienia tam w Rzymie i tutaj był gotowy, żeby słuchać Pawła, który miał mu do przekazania cudowne słowa, jak czytamy w liście do Rzymian 11:33, o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Dalej czytamy w tym fragmencie, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Może czasami są te sytuacje, gdy Bóg przemawia przez głód, może czasami przez chorobę, cierpienie, może utratę bliskich, utratę przyjaciela. Ale w tym wszystkim jest miłość. Niesamowita miłość. Miłość, która jest gotowa zawsze czekać z otwartymi ramionami. Wtedy, gdy nie ma wokoło nikogo, wtedy, gdy wszyscy się odsuną, wtedy, gdy zabraknie tych, którzy do tej pory szli z nami bark w bark, wtedy może zaczynamy dostrzegać otwarte ramiona. Bóg nie ma względu na osobę. Jesteś cenny w Bożych oczach. Takim, jakim jesteś. Takim, kim jesteś. Bóg czeka z otwartymi ramionami. Co ciekawe, List do Rzymian 5:20 pisze takie zastanawiające słowa, które coraz bardziej rozumiem, gdy zastanawiam się nad historią Onezyma. Jest tam zapisane, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. I w kontekście tej historii te słowa nabierają takie głębokiego znaczenia. Tak niesamowitego znaczenia. I Bóg czeka z otwartymi ramionami. Czekał na Onezyma. Oczywiście są sytuacje w naszym życiu, tak jak rozmawiałem niedawno z bratem Marcinem, który też dzisiaj tutaj jest, i mówił o tym, że były sytuacje niedawno, które powodowały, że skradło się zwątpienie. No, tobie mówię, Marcin, tak. Mogło wkraść się zwątpienie, bo przecież modlimy się, bo przecież wojujemy, bo przecież tyle rzeczy. A przychodzą gdzieś tam takie słowa, które szatan podpowiada. No i co? No i co z tego? A Słowo Boże zachęca, nie upadajmy na duchu. Nie upadajmy na duchu. To nie my stajemy się lepszymi, ale to Chrystus w nas wzrasta. Gdy Bóg przeprowadza nas przez doświadczenia, to nie po to, ażebyśmy czuli się gorzej, ale po to, żeby nas wzmocnić, abyśmy później mogli przejść przez nie jeszcze łatwiej. To nie jest proste. To są trudne chwile. Ale tak jak w tej historii, którą kiedyś mówiłem o burzy na morzu, z Chrystusem możemy dotrzeć na drugi brzeg. Choć może nasza łódź się roztrzaska, to możemy mieć tą pewność, że dotrzemy na drugi brzeg. Wierzmy i módlmy się, bo nasza sytuacja nie jest beznadziejna. Wydawałoby się z ludzkiego punktu widzenia, że historia Onezyma w więzieniu to beznadzieja. Cóż więcej mu zostało, ale w tym więzieniu, w tej beznadziei z ludzkiego punktu widzenia zrodziła się nadzieja. Zrodziło się coś więcej. Ten człowiek z nieużytecznego stał się Onezymem. Użytecznym. Jego życie pod wpływem Bożego działania uległo przemianie. Stał się nowym stworzeniem. Została mu dana nowa, czysta karta. Tak jak każdemu z nas w momencie, gdy spotkaliśmy się z Chrystusem. Gdy Pan powiedział, że choć wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. I to jest niesamowite, bo Bóg jest niesamowity. Bo z takim Bogiem możemy się spotkać, z takim Bogiem spotykamy się. On dzisiaj tu jest. On dzisiaj jest tutaj pośród nas, bo tak obiecał w swoim słowie. A wiecie, dlaczego Paweł z taką pewnością pisze do Filemona? Dlatego, że imię Filemona, oprócz tego, że był wyjątkowym człowiekiem, to imię Filemona było wyjątkowe. Bo imię Filemon znaczy przyjazny i życzliwy. I życzę wam, abyśmy takich Filemonów w drodze znajdowali. Ale też, abyśmy szukali Onezymów, którzy mogą się stać Onezymami. Tego życzę dzisiaj sobie i wam.